To są trzeźwe rozmowy o uzależnieniach. Audycja w Radiu 5 poświęcona szerokiemu tematowi uzależnień. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Edyta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zaprosiłem panią do naszej audycji po to, aby porozmawiać o drodze, jaką pani przeszła. Proszę powiedzieć, od czego była pani uzależniona? Z czym się pani zmagała?
Znaczy generalnie tak, to jest jakby uzależnienie mieszane, to znaczy no głównie środki, narkotyki, no plus alkohol. No to do tego dochodziły też jakby związki, wchodzenie w jakby takie relacje, no takie toksyczne, niezdrowe. No i gdzieś tam to wszystko takie było po prostu jakby jedno drugie zastępowało u mnie, to było tak. Ponad 15 lat nie było jakby trzeźwego życia, jeżeli chodzi o relacje, o właśnie jakby w ogóle o środki.
Zacznijmy może jeszcze od tego wcześniejszego etapu. Jak wyglądało pani dzieciństwo? W jakim momencie pojawiły się te środki odurzające, że pierwszy kontakt z alkoholem?
Tak jakby u mnie, w moje dzieciństwo, jakby moja rodzina, która była destrukcyjna, no skazała mnie poniekąd na to, żebym weszła w to uzależnienie, bo ja pochodzę z rodziny, gdzie był alkohol od obojga rodziców. Potem gdzieś tam ta relacja z moją mamą się jakby moja mama w młodym wieku moim no puściła dom, tak? Po prostu wyszła z tego domu. Ja miałam 13 lat wtedy, no i też się pojawił alkohol w tym wieku pierwszy. Papierosy też jakoś się pojawiły, więc to były takie pierwsze po prostu używki w moim jakby życiu. Potem niedługo później, tam z rok później może pierwszy narkotyk się pojawił. Nie chcę za bardzo wymieniać, ale ten, co dużo osób uważa za słabe, tak? Co chodzi o marihuanę na przykład. Bo to u mnie to tak się po prostu pojawiało, tak? No, więc gdzieś tam no, dzieciństwo miało duży wpływ, ja uważam. Też jakby jestem dzieckiem, dorosłym dzieckiem alkoholików, jak DDA się mówi.
Wchodząc w taki etap dorosłości, mając 18 lat, ta lista używek, z którymi pani się spotkała, ta lista była już długa.
Była długa. Znaczy ja uważam, że i tak miałam dużo szczęścia, że nie weszłam też jakby w niektóre dość mocne środki, ale to po prostu już wiem, że po prostu miałam to szczęście, tak? No ale też jakby nie ma różnicy tak za bardzo, czy taki środek, czy taki. Po prostu gdzieś tam no, nade mną coś czuwało, tak? Że po prostu, że żyję przede wszystkim.
Co działo się dalej? Rozumiem, jest pani osobą pełnoletnią, z bagażem doświadczeń. Co dzieje się dalej w pani życiu?
Znaczy tak, po wieku już 18 lat zaszłam w pierwszą ciążę z ojcem mojej jakby córki, która jakby już ma sama 18 lat. Poroniłam tą ciążę. Znaczy ja już wtedy gdzieś tam wyszłam, już byłam w takim mocnym uzależnieniu. Ja sobie byłam na takim etapie, że sobie nie wyobrażałam jakby bez tych narkotyków żyć. Gdzieś tam nie wyobrażałam sobie po prostu na tamten moment. One gdzieś tam mi dawały taki jakby komfort, gdzieś tam nauczyły mnie jakby funkcjonować tak, jak ja chciałam zawsze funkcjonować, tak? Nie potrafiłam jakby inaczej funkcjonować. No i jakby no nie miałam jakby zgody na to, tak? No ja wtedy poroniłam tą ciążę pierwszą. No i gdzieś tam dalej gdzieś tam no zażywałam te narkotyki.
A te funkcjonowanie, o którym pani mówi, jak wyglądała pani codzienność? To była szkoła, praca, dom, to było branie powiedzmy no, nocami, wieczorami, czy w ciągu dnia, czy to były ciągi. Jak to wyglądało?
To było cały czas. Szkoły nie miałam. Szkołę jakby zrzuciłam. No taka jedna wielka cały czas zabawa, tak? Jakby no nie było jakby trzeźwości w tym wszystkim. Cały czas jakby taki ciąg. Mój najdłuższy ciąg, który pamiętam, to 5 lat trwał. Taki najdłuższy, więc jakby cały czas gdzieś tam, no ja się wtedy chciałam bawić po prostu. To się jakby odbijało na tym, że to cały czas było.
Jak reagowali na takie życie pani najbliżsi? Czy ktoś pytał, co z panią się dzieje? Dlaczego jest tak, a nie inaczej?
Znaczy tak, wtedy jak miałam te 18-19 lat, znaczy 18 lat, bo 19 lat miałam, jak zeszłam w drugą ciążę, to ja mieszkałam z moją mamą, moja mama się odnalazła tam, jak miałam 17 lat, więc zamieszkałam z moją mamą, rodzice się rozwiedli. Mama była jakby zajęta swoim alkoholizmem, jakby no, powiem tak, moja rodzina się dopiero dowiedziała w wieku 30 lat, jak miałam, że ja mam problem, jak już było, były dość poważne konsekwencje mojego zażywania, dopiero rodzina się ocknęła, że coś jest nie tak. Jakby u mnie jakby rodzice byli zajęci swoimi problemami, jakby nie dostrzegali po prostu tego też. Natomiast wiem, że jakby w takim wieku, co jakby pan o to pyta, to ja jeszcze takich konsekwencji nie ponosiłam tego nałogu. Takich namacalnych, jak po prostu poczułam już przed tą trzydziestką moją, tak? Bo to były takie konsekwencje dość takie łagodne, które gdzieś tam mówiłam, a udało się teraz, to się uda. Następnym razem nie było takich no, namacalnych konsekwencji. Tak trwało, tak po prostu się bujałam, o, że tak powiem.
Co takiego się wydarzyło w końcu, bo przecież jest pani tutaj dzisiaj z nami i rozmawia pani, bierze pani udział w audycji. Co takiego się stało, że nastąpił ten impuls do zmiany?
Co jest najciekawsze w tej całej sytuacji, to ja sobie kiedyś powiedziałam, że do 30 będę się bawić. No i tak faktycznie było. Znaczy tak, bawić to może za duże słowo, bo ja sobie to tak założyłam ten czas, jak jeszcze, mówię, tych konsekwencji takich nie miałam, jak jeszcze ten nauk taką zabawą był. Jak jeszcze byłam młoda, myślałam, że to młoda będę zawsze, że świat leży u moich stóp i że ogólnie będzie zawsze kolorowo i zawsze się będzie jakoś udawało. Natomiast jak urodziłam córkę, tak jak powiedziałam, córka ma 18 lat, już tą córkę traciłam. W pierwszej rodzinie córka była zastępczej, ja też w drugiej rodzinie. Ja też gdzieś tam doświadczałam bezdomności i mieszkania z tą córką w domu samotnej matki. Gdzieś tam nie miałam gdzie mieszkać z tą córką. Już gdzieś tam nauk mi się wymykał spod kontroli po prostu, nie? Że gdzieś tam już na przykład córka odchodziła na bok. Ja potrafiłam przed córkę porzucić w domu pomocy, w tym domu opieki społecznej, gdzie mieszkałam, w tym domu samotnej matki. Już było gdzieś tam sprawy w sądzie, tylko gdzieś tam nie potrafiłam jakby funkcjonować. Ja nie znałam tego życia, nie potrafiłam jakby płacić rachunków, nie potrafiłam pójść do urzędu, nie potrafiłam, no to kompletnie nic. I jakby no nie umiałam jakby funkcjonować w tym świecie na trzeźwo, nie? No i kiedy ten przełom był? No ja jak skończyłam 30 lat właśnie tak naprawdę, jak wylądowałam po prostu w pierwszym szpitalu, miałam próbę samobójczą. Gdzieś tam, ja myślę, że moim takim dnem było taki związek, który miałam przed tą trzydziestką, bardzo, bardzo poważny, próba samobójcza i gdzieś tam to, że nie potrafiłam jakby emocji, bo tak, kiedyś to ja na przykład zażywałam, żeby emocji nie czuć. A ja już potem byłam w takim etapie, że ja zażywałam bardzo dużo tych środków, ale mimo wszystko czułam te konsekwencje i czułam te emocje, nie potrafiłam się odciąć, tak? I gdzieś tam widziałam, że to nie jest jakby sposób na odcięcie, że ja muszę gdzie indziej szukać tej pomocy. No dużo było, no bezdomność, sprawy w sądzie, toksyczne związki, przemocowe. Ja byłam w związku przemocowym, gdzie mnie partner bił. Ja wtedy byłam chwilę trzeźwa, no ale zaraz wracałam do nauku, tak? I czułam po prostu, że tak nie chcę żyć, nie? Czułam, że po prostu nie jestem w stanie się jakby odciąć od tych emocji, że to nie jest ta droga, nie?
Ostatecznie okazało się, że ten pobyt w szpitalu, rozumiem, po próbie samobójczej, spowodował, że inaczej pani spojrzała na swoje życie. Tak?
Nie, właśnie, to był taki proces, bo jak w pierwszym szpitalu wylądowałam po próbie samobójczej, no to ja w tym szpitalu niedługo później zażywałam, przyjeżdżał do mnie taki znajomy, z tego szpitala zostałam wypisana i ja byłam takim jakby nałogowym ucieczkowcem, ja bardzo uciekałam, ja nie potrafiłam w domu siedzieć, ja uciekałam, szukałam gdzieś tam jakby miejsc, gdzie mogę się ukryć, jakby o tej rzeczywistości, ale mi się nie udawało. W końcu już byłam w takiej jakby psychozie, że wylądowałam w drugim szpitalu i w tym szpitalu po prostu też chwilę zażywałam, ale później jakby pogodziłam się z sytuacją, że jadę do ośrodka, bo mi rodzina załatwiała ośrodek. Tak jak mówię, oni się ocknęli dopiero w wieku moich 30 lat, że ja mam dość poważny problem, bo oni byli w szoku, bo tak ta rodzina była po prostu jakby swoimi problemami zajęta, że ja nie wiem, jakim cudem to się udało mi, ale no udało mi się po prostu to jakby no ukryć, tak? No i ja czekałam na miejsce w ośrodku, tak? Nawet nie byłam świadoma tego. No i w lutym 2015 roku zawieźli mnie do ośrodka Monar, tak? I to jakby była moja droga. Gdzieś tam te szpitale też były taką jakby, no gdzieś tam te moje dno pomału, gdzieś tam dotykałam tego dna. No gdzieś tam tą psychozę też miałam dość poważną.
A ile czasu pani w nim spędziła?
Rok bez trzech tygodni. Rok czasu bez trzech tygodni. Mnie po prostu wcześniej puścili z tego ośrodka. To jest teraz tak rok czasu, nie? Kiedyś było kilka lat, chyba 3 lata było pobytu w Monarze, teraz jest rok. Więc tak naprawdę przeszłam praktycznie cały ten program, ten cykl, który tam Monar narzuca, tak, dla pacjentów.
Jak wygląda pani życie od tego momentu po wyjściu z tego ośrodka?
Tak, jak najbardziej. To przede wszystkim 8 lat już minęło tej czystości, tej trzeźwości. No bardzo dużo się zmieniło. Ja gdzieś tam buduję cały czas taką swoją jakby siłę, samoocenę. No gdzieś tam takie swoje sukcesy zdobywam. No na przykład prawo jazdy zrobiłam teraz w tym roku. Znaczy w tamtym roku w grudniu. No maturę napisałam, no, mam pracę taką stabilną, normalną umowę o pracę, bo skończyłam liceum już w tej trzeźwości, pracuję w szpitalu jako opiekun medyczny. No mam taki zdrowy, fajny związek, no odzyskałam córkę. Znaczy nie jest łatwo, no bo gdzieś tam no dużo, ja to tak jak to mówię, jakby uzależnienie to taki wierzchołek góry lodowej, ja uważam, tak, że gdzieś tam pod tym wierzchołkiem tej góry są takie półeczki. Te półeczki to są gdzieś tam schematy, tak, też jestem DDA, tak, też mam swoje traumy, nad którymi jakby pracuję na terapii z terapeutą, już nie nad uzależnieniem, tylko nad traumami, bo gdzieś tam nie chcę być takim jakby, jak to mówię, takim wystraszonym, zakłóczanym człowiekiem, który gdzieś tam boi się stawiać granic swoich. No gdzieś tam mam w tym problem, nie potrafię walczyć ze swoim, no się chcę uczyć tego, tak, żeby no, móc powiedzieć komuś nie, móc powiedzieć na przykład w pracy poprosić o podwyżkę, bo to są takie rzeczy, których ja na przykład no, nigdy nie umiałam, zawsze no, bałam się jakby powiedzieć, no przede wszystkim muszę się rozmawiać, no dużo fajnych, dużo dobra, tak, przede wszystkim mi to pomogło, jakby taka decyzja. Bo jakby trzeźwość nie jest łatwa, jakby życie nie jest łatwe, bo to nie chodzi o trzeźwość, od tego zależy, tylko w ogóle życie nie jest łatwe. Ja gdzieś tam tej trzeźwości nauczyłam się po prostu tak jakby no, z dnia codziennego. Pójść do urzędu, nie wiem, załatwić sprawy, składać dokumenty, szukać pracy, no to wszystko było, no ja trochę tak jakbym była takim dzieckiem wypuszczonym po prostu, no. Dorosłym dzieckiem, które zostało wypuszczone do życia, tak? No i musiałam się jego uczyć, nie? Wiek już ponad 30 lat mając. No i to gdzieś tam ta trzeźwość mi dała, nie? Że takim jestem jakby takim człowiekiem po prostu.
Jak do tego podchodzą pani bliscy? Czy oni panią wspierają? Jak się teraz układają te relacje?
Znaczy tak, na początku na pewno było dużo jakby takich wątpliwości i no gdzieś tam to trudno taką jakby odbudować takie zaufanie, no bo to jednak gdzieś tam rodzina no dużo gdzieś tam też przeżyła w ostatnim czasie, zanim się dowiedziała, w ogóle zanim się ocknęła, że ja mam w ogóle problem. No na pewno gdzieś tam patrząc na no córkę na przykład, jak córka już była ze mną, to zwracała uwagę na przykład na weekendy, piątki. Wieczorem, tak? Patrzyła, czy ja jestem w domu. No bo ja miałam wszystkie, że ja w piątek wieczór ja zostawiałam córkę samą w domu, nie? No i uciekałam, żeby zażywać te narkotyki. No córka zwracała uwagę na to, czy jestem w domu. Czy na weekendy ja siedzę w domu. Natomiast rodzina, no to wszystko czas, tak? Na ten moment mam tak, że na przykład tata się nie boi mi powierzyć jakąś tam sumę dla wnuczki, tak? No już gdzieś tam... No widzi na przykład, jak ja do taty dzwonię i się pytam, co u niego słychać. Nie pytam się, tato, potrzebowałabym, nie wiem, 100 zł, że jakby rodzice patrzą na to, jak ja funkcjonuję, jak ja zdobyłam na przykład takie szczyty swoich możliwości. No i gdzieś tam ten czas, bo to jest tak, czas przede wszystkim jest ważny, tak? To nie jest tak, że po prostu nawet rok czasu może być brak zaufania, no gdzieś tam to się buduje latami.
Na koniec naszej audycji chciałbym zapytać panią, co pani by poleciła osobom, które być może zmagają się teraz z jakimiś problemami, albo mają bliskich, którzy być może potrzebują pomocy. Co pani mogłaby im teraz powiedzieć?
Poszukać takiego, jakby takiej siatki wsparcia. Są meetingi praktycznie w całej Polsce. To są meetingi narkomanów anonimowych. Jest nawet strona w internecie, gdzie jest spis meetingów. No na pewno udać się do jakiegoś terapeuty, nawet na taką jakby podstawową rozmowę, nie? Na taką jakby konsultację. Ja bardzo sobie cenię meetingi, tak? Ja znam na przykład, mam znajomych, którzy na przykład no meetingi bardzo im uratowały życie, tak? To jest bardzo dobre miejsce. No i chyba to, nie? Gdzieś tam szukać po prostu no wsparcia, bo gdzieś tam ciężko samemu gdzieś tam tą drogę znaleźć. No i tak przede wszystkim na ludzi zwracać uwagę, na tych, co dobrych, co na naszej drodze. Ja uważam, że jeżeli człowiek ma tę decyzję i chce tej zmiany, to się takie dobre dusze pojawiają na drodze, bo ja miałam tak, że się pojawiały dobre osoby na mojej drodze i no wierzyły we mnie, o tak. Bo to jest jednak bardzo dużo. Ja nawet tego wcześniej nie dostrzegałam, tylko teraz z perspektywy tych tylu lat to widzę, że te osoby nie bez powodu się pojawiły na mojej drodze. Nie da rady samemu wyjść z problemu.
Moim i Państwa gościem była dziś pani Edyta. Bardzo pani dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za spotkanie.